8 minut po godzinie 10, Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Drodzy moi gości, słyszeliście, Iwona Wysocka mówiła, że ciśnienie mamy podnieść. Wyzwanie przed nami stoi w tej godzinie, a gośćmi są Ewa Sowińska, biegły rewident, partner ESO Audit. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Roman Szczepan-Knitter, prezes zarządu grupy Trefl.
Dzień dobry.
I Bartosz Lipnicki, członek zarządu spółki Alphabit, akcelerator startupów Clipster. Także dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed tygodniem gościliśmy tutaj gościa. Po raz pierwszy występował u nas prezes na Polskę, Rolls-Royce Poland. I chciałbym odwołać się do tego, bo w tym tygodniu o tym, że koncern Rolls-Royce zainwestuje w Polsce, poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki. Jak powiedział w Londynie, zakłady badawcze i wdrożeniowe koncernu mają powstać w Ropczycach pod Rzeszowem i stworzyć nawet 3000 miejsc pracy. Jak ocenił, nowa inwestycja powinna stworzyć bezpośrednio kilkaset miejsc pracy w zakładzie, a nawet do 2000 w łańcuchu dostaw. W silnikach samolotowych liczymy to średnio razy 6-7, jeśli chodzi o utworzenie miejsc pracy u kooperantów, więc to będzie około 2-3000 miejsc pracy. To kolejna taka inwestycja, nazwijmy, z technologii właśnie jakiej? Tutaj samolotowa, bo Rolls-Royce wchodzi do nas z silnikami samolotowymi. Wcześniej mieliśmy zapowiedzi inwestycji bardziej samochodowych. Jak to oceniać?
Moim zdaniem to bardzo dobra wiadomość dla polskiej gospodarki.
Bartosz Lipnicki.
To nie tylko kapitał zagraniczny płynący do Polski, nowe miejsca pracy, ale też know-how, czyli wiedza przekazywana polskim inżynierom, polskim menadżerom. Natomiast z punktu widzenia Alphabit, z punktu widzenia funduszu kapitałowego i akceleratora startupów technologicznych, my byśmy bardzo chcieli, żeby tego typu inicjatywy badawczo-rozwojowe były inicjowane przez polskie firmy, przez polskich przedsiębiorców, polską naukę, tak żeby w perspektywie kilkunastu lat podobne inwestycje jak Rolls-Royce były inicjowane właśnie przez polskich przedsiębiorców i aby wdrożenia były też nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, płynące od polskich firm.
Marzyciel. Marzyciel. Roman Szczepan-Knitter.
No ja mogę powiedzieć tak, że inspiruję się Rolls-Royce'em, dlatego że po sąsiedzku na ulicy Kontenerowej w Gdyni jest jeden z oddziałów Rolls-Royce'a z 200 metrów od naszej spółki. Aha. Co prawda tam nie ma badań, nie ma chyba rozwoju, bo jest centrum serwisowe grupy. Natomiast no jest, więc codziennie przejeżdżając samochodem, widzę tą markę. Pewnie ona mnie trochę inspiruje, choć Rolls-Royce, ta informacja, która się tutaj pojawia, no to jest jakiś dłuższy plan, bo on
tak,
istnieje w Polsce.
Tak.
Pamiętajmy o tym, są zakłady też w Gniewie, w związku z tym jego aktywność w Polsce jest od dłuższego czasu i to pewnie jest jakiś rezultat dobrych doświadczeń, więc trzeba to z tego się cieszyć, wspierać i to, co tutaj kolega wcześniej powiedział, to jest na pewno pozytywne, natomiast ja mówię o inspiracji w tym sensie, że jak słyszę o Centrum Badawczo-Rozwojowym, to mogę też powiedzieć i podzielić się taką informacją. Myślę, że to już nie jest tajemnica, że Trefl jako grupa też się rozwija i między innymi właśnie obok tego Rolls-Royce'a 200 metrów dalej, mam nadzieję, że już w 2017 roku powstanie również Centrum Badawczo-Rozwojowe. Co prawda nie będziemy pracowali pewnie nad silnikami okrętowymi i silnikami samolotowymi, ale będziemy pracowali może nad małymi silniczkami w zabawkach, będziemy rozwijali nasze produkty i, co bardzo ważne, tutaj kolega mówił o tym, żeby takie inicjatywy były wspierane. Jest bardzo dużo w tej chwili programów unijnych, które są w tym kierunku jakby na to są nastawione i tego typu aktywności wspierają i my między innymi znaleźliśmy się na liście firm, które taką pomoc ze strony dotacji unijnych otrzymają, więc będziemy też taki program realizowali i spuentuję, w 100% się zgadzam, ważne są inwestycje Rolls-Royce'a, ważne jest to, że przychodzi obcy kapitał, bo przynosi jakieś know-how, doświadczenie, wymiany, potem podróże i tak dalej, natomiast równie ważne jest to, żeby po prostu polskie firmy były w stanie inwestować w badania i rozwój i to jest, myślę, najważniejsze.
Ewa Sowińska?
No cóż, mnie pozostaje się tylko zgodzić z ekspertami, bo przedstawiciel funduszu i przedstawiciel firmy, która w takie rzeczy inwestuje i będzie inwestowała, to ich zdanie jest ważne. No dla mnie to samo. Marka jest jednak takim przyciągaczem. To spowoduje, że będą się inni przyglądali pewnie tej inwestycji, temu, jak jest to centrum badawcze zorganizowane. I liczę na to, co zostało powiedziane, że to będzie inspiracja dla polskiego biznesu, polskiego pomysłu, żeby właśnie inwestować w ten obszar, bo w mojej ocenie te fundusze za mało są wykorzystywane, ta współpraca biznesu z uczelnią i to na pewno będzie tworzyło fajne, nowe miejsca pracy. Samoloty to rzeczywiście dobry środek transportu.
Silniki samolotowe, to prawda. A dopytam tutaj pana prezesa Knitera, a wy się nie boicie brać pieniądze z Unii Europejskiej?
My się absolutnie nie boimy. Absolutnie się nie boimy.
Pytam dlatego, że wielu przedsiębiorców, gdy rozmawiam tutaj z nimi, pytam o różnego rodzaju programy wsparcia unijne, to tak bardzo ostrożnie mówi o tych środkach unijnych i bardzo, może złe słowo użyję, ale niechętnie korzysta z tych środków, obawiając się całej procedury, która później będzie, rozliczeń, jakiejś biurokracji, która za tym idzie.
Ja to wszystko potwierdzam, bo tego typu ograniczenia, czy nawet można by powiedzieć czasami drobne bariery, one rzeczywiście tam są i to byłoby zaklinanie rzeczywistości, gdybym mówił, że to jest taka ścieżka, którą się biegnie
łatwa
i jest,
przyjemna.
I jest cały czas uśmiech na twarzy. Tak nie jest. To są jakieś bariery, są jakieś właśnie procedury i jakieś zagrożenia. Oczywiście, że tak jest. Tak? Mhm. Natomiast z drugiej strony, jeżeli przedsiębiorca wychodzi z założenia, że się czegoś boi albo nie wierzy w jakiś projekt, to rzeczywiście lepiej niech nie startuje. Lepiej niech jakby nie podchodzi do takiego tematu. Moje podejście i takie, które my reprezentujemy, i myślę, że ono się potwierdza też we wszystkich w zasadzie projektach, które się kończą z sukcesem. Jeżeli firma ma dobry pomysł, tak? Biznesowy pomysł i potrafi ten pomysł jakby wpisać w pewne ramy pomocowe również, to wówczas gwarancja tego sukcesu jest bardzo duża. Gorzej, jeżeli nie ma pomysłu i próbuje się
pod programy coś napisać,
wymyśleć, żeby skorzystać za wszelką cenę, tak? To wtedy rzeczywiście to prawdopodobieństwo sukcesu jest złe, ale to nie problem jakby w dotacji, to problem w samym projekcie i w podejściu do tego projektu, więc ja wszystkich zachęcam do tego. Natomiast jedna rzecz, to też jakby muszę potwierdzić to, co pan powiedział, że są obawy. Obawy są takie, że w poprzednim tej perspektywie budżetowej środki były zupełnie inaczej alokowane. Wtedy dużo łatwiej było, mimo też tych wszystkich barier, procedur, ograniczeń i tak dalej, w sensie jakby projektowym dużo łatwiej było te projekty przygotować. Dzisiaj jest dużo większy nacisk na to, żeby tworzyć projekty w zakresie badań, w zakresie rozwoju, tworzenia infrastruktury, tak? Pewnych, patentowania, ochrony własności intelektualnej i tak dalej. To są trudniejsze rzeczy. Często w polskich firmach jeszcze tej świadomości nie ma.
Państwo,
i tu trzeba dużo po prostu
jeżeli
też
pozwolicie państwo, to na ten temat jeszcze przez moment, ale po krótkiej przerwie. 19 po 10, audycja Ludzie i Pieniądze, Ewa Sowińska, Roman Szczepan-Kniter i Bartosz Lipnicki. Mówiliśmy o korzystaniu z środków unijnych. Pytałem pana prezesa Knitera, czy nie boi się korzystać z tych środków. Mówił, że absolutnie nie, że to chętnie bierze te pieniądze, bo to jest szansa także na rozwój. A państwa zdanie, panie Bartoszu?
Ja też dodam, że Alphabit jako fundusz kapitałowy i akcelerator projektów technologicznych również jest i będzie wspierany z grantu z Unii Europejskiej. My jako przedsiębiorcy technologiczni traktujemy to jako możliwość, szansę na rozwój. Mhm. A też z drugiej strony, jako fundusz i akcelerator, my upraszczamy kompleksowość tych biurokratycznych reguł dla przedsiębiorców, dla naukowców. Oni przychodzą do nas, my tą kompleksowość upraszczamy i bierzemy na siebie ten ciężar biurokratyczny.
No dobrze, a czemu nie można zrobić tak, żeby było od razu prosto dla przedsiębiorcy? Tylko wy musicie pośredniczyć w tym upraszczaniu. Wy musicie być tym takim przekaźnikiem, tym buforem takim w biurokracji. Nie wiem, czy startup chętnie by skorzystał z środków innych, czy w ogóle dałby radę skorzystać.
Na pewno proces to byłby długotrwały. Tak, na pewno te utrudnienia są, istnieją, zdaję sobie z tego sprawę, ale też jest to szansa dla nas, żebyśmy nie tylko mogli pomóc tym startupom wykorzystać te środki, ale też pomóc naszą wiedzą, naszym doświadczeniem. Mhm. Myślę, że to trochę jest związane z rosnącą specjalizacją. Czy każdy ma na tym rynku jakąś specjalizację i w tej specjalizacji jest i stara się być najlepszy. Mhm.
A ja uważam, że jeżeli chodzi o ten etap korzystania ze środków unijnych, to one jednak dedykowane są dużym firmom, takim, które są przygotowane do właśnie tych procedur, których wymagają, bo to są trudniejsze na pewno pieniądze. To są pieniądze na badania, rozwój. I one jednak wymagają takiej kolejności, że najpierw mamy pomysł, potem szukamy źródeł finansowania i jednym z tych źródeł, jednym z jest właśnie, są fundusze unijne, bo jeżeli odwrotna jest droga, że ktoś mówi, są pieniądze do wzięcia, zastanówmy się,
a tak jak bardzo możemy... często było.
Tak,
prawda?
Było, tak było.
Tak, ale bardzo często było.
To było naturalne, bo to był początek. Myśmy się uczyli, jak korzystać z takich pieniędzy i zresztą one były przeznaczone na prostsze projekty, takie związane z, typowo z infrastrukturą. Teraz jednak pieniądze są przeznaczone na te wyższe, trudniejsze projekty, badania, rozwój. I moim zdaniem bardzo dobrze, że tak jest. Trochę właśnie w poprzednich rozdaniach za dużo rozdano na infrastrukturę, a za późno na te badania i rozwój.
A dlaczego?
Znaczy, bo wydaje mi się, że często słyszałam, ja oczywiście reprezentuję firmę audytorską, my takich pieniędzy nie korzystamy, bardziej nasi klienci, że często były cudowne sprzęty, infrastruktura, niekoniecznie firmy były gotowe z nich w pełni korzystać. To w mojej ocenie dotyczyło szczególnie uczelni, które były naprawdę wyposażone w cudowny sprzęt, no ale za tym niewiele szło.
Piękne budynki uniwersytetu powstały, prawda, przez te ostatnie lata.
No dużo takich rzeczy związanych, jak się
patrzyło. I tylko pytanie, czym je wypełnimy, te budynki, jaką myślą naukową.
I czy będzie wystarczająco dużo studentów, którzy będą się tam uczyli, bo ja kiedyś usłyszałam takie zdanie, że... elity się inaczej edukuje, bo elitarna edukacja jest dla przeciętnych osób, a edukowanie elit jednak musi być w takich bardziej surowych warunkach. A u nas poszło wszystko w kierunku elitarnej edukacji, czyli wszystko miało być, a trochę było za mało pomysłu na potencjał, na wykorzystanie tego potencjału. Więc uważam, że dobrze, że teraz te warunki są trochę trudniejsze, bo one będą brane przez tych, którzy je wykorzystają i tak jak TREFL będą mogły po prostu rozwijać swój potencjał.
Ja tylko potwierdzę to, że rzeczywiście jest trudniej po te środki sięgać, dlatego że tutaj pani powiedziała przed chwilą o tym, że one są raczej dla dużych firm. No, kwestia definicji dużej firmy, bo w rozumieniu terminologii czy definicji unijnych duża firma to jest zatrudnienie powyżej 250 osób i to już jest duża firma. W związku z tym TREFL na przykład jest przykładem dużej firmy. Natomiast gdy my się porównujemy do rynku, na którym działamy i do graczy międzynarodowych i porównujemy się z Niemcami, Hiszpanami czy Włochami, to wcale nie mamy poczucia, że jesteśmy dużą firmą, dlatego że jak weźmiemy poziom obrotów czy poziom, nie wiem, kapitalizacji firmy, to tutaj jest jakby daleki dystans. My trochę jesteśmy karani tą definicją za to, że jeszcze nie do końca jesteśmy mocno zindustrializowani, jeżeli chodzi na przykład o procesy produkcyjne, że trochę prac ręcznych jeszcze wykonujemy, co oznacza, że dajemy dużej grupie ludzi pracę, bo mamy swoją definicję 500+ w TREFL-u, dlatego że 2 tygodnie temu przekroczyliśmy 500 pracowników zatrudnionych tylko w TREFL-u SA, w związku z tym też osiągnęliśmy w tym roku swoje 500+. I trochę jesteśmy za to karani. Ja myślę, że te środki, one nie tylko do dużych firm są adresowane. Myślę, że są generalnie adresowane do firm, które są zarządzane. W tym sensie, że jeżeli to jest jakby prosta działalność gospodarcza, która jest jakby ukierunkowana na wykonywanie jakichś prostych usług czy prostych produktów, to tu może być trochę trudniej. Natomiast jeżeli jest już jakaś infrastruktura w firmie, tak, jeżeli
to
są,
właśnie,
są działy administracyjne, finansowe, jeżeli jest pewna, nie wiem, organizacja, tak, to myślę, że takie firmy są w stanie aplikować. Jest to na pewno trudniejsze, to co tego nie ma jakby wątpliwości. Natomiast ja osobiście...
Są po prostu
one są trudniejsze. Natomiast ja osobiście uważam, że no zawsze tak jest, że można narzekać prezesie, na to, co było, natomiast
to dobrze, że odchodzimy od tych infrastrukturalnych na rzecz badań i rozwój?
Zdecydowanie dobrze. Ja tylko osobiście uważam, że jeżeli chodzi o te uwagi dotyczące współpracy z uczelniami, to że tutaj jest jeszcze duże pole do zrobienia. Czyli ja nie chciałbym na forum jakby wyrażać opinii, które byłyby jakoś generalizujące, bo nie mam takiej statystyki, tak? Natomiast wydaje mi się, że polskie uczelnie jeszcze, no też mają, tak jak polski biznes ma sporo do zrobienia w tej materii, tak polskie uczelnie też mają sporo do zrobienia, w tym sensie, że uczelnie, przynajmniej my tak często odbieramy, że one chętnie podejmą się jakiejś pracy, jeżeli to będzie taka praca w formule zlecenia. No to dajcie temat, jaki macie, powiedzcie, ile macie pieniędzy, to my tam przeprowadzimy dla was badania, tak? Ale to nie do końca o to chodzi. No, system jakby w Stanach czy w Wielkiej Brytanii działa zupełnie inaczej. To te badania tam się pojawiają, jest wychodzenie po prostu i próba komercjalizowania tych badań. Jest duża aktywność z pomysłami, tak? O tym, że są doktoranci, którzy pracują nad nowymi tematami i się od razu szuka potencjalnego biznesu, gdzie można tutaj się jakby to od razu poszukać jakiejś komercjalizacji. Więc myślę, że w nauczaniach
tak,
też na pewno tego
faktu,
kroku potrzeba.
Że się uczymy, prawda? Ja na przykład mam pozytywne doświadczenia nie w branży technologicznej, ale tej swojej ekonomii, że ta współpraca biznesu z uczelniami jest wyraźnie zauważalna.
Ona się rozwija, ja też to potwierdzam. Tak.
Wiele uczelni jest otwartych na współpracę z biznesem, zapraszają ich do różnych dyskusji, do wyznaczania nowych kierunków, do dyskutowania.
Być może, panie Ewo, dlatego, że jest... Nie wiem, to może odważna teza, ale dużo łatwiej jest tego typu współpracę podjąć, nie wiem, w naukach społecznych, w naukach ekonomicznych,
tak,
niż w naukach technicznych, gdzie po prostu trzeba najpierw popracować nad jakimś pomysłem, przepracować go i potem ewentualnie myśleć o tym, nie ewentualnie, po prostu myśleć o wdrożeniu tego w przemyśle albo, nie wiem, chociażby w jakichś innych zastosowaniach. Przed nami skrót wiadomości, więc po skrócie wiadomości jesteśmy ponownie z państwem. Przypomnę, Ewa Sowińska, Roman Szczepan-Kniter i Bartosz Lipnicki to goście audycji Ludzie i Pieniądze.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja Ludzie i Pieniądze. Gośćmi są Ewa Sowińska, biegły rewident, partner ESO Audit, Roman Szczepan-Kniter, prezes zarządu grupy Trefl, Bartosz Lipnicki, członek zarządu spółki Alphabit, akcelerator startupów Clipster. Wiadomości, które są co pół godziny o tej porze, są bardzo ważnym elementem naszej audycji. Gdy Iwona Wysocka przeczytała, że osobom, które nie złożyły oświadczenia, że nie są amerykańskimi rezydentami podatkowymi, mogą w najbliższych dniach zostać zablokowane konta, a chodzi o tych ludzi, którzy zawarli umowę z bankiem lub inną instytucją finansową od 1 lipca 2014 do 1 grudnia 2015 roku, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Wiecie państwo, znaczy, dlaczego ja mam składać oświadczenia?
Że kimś nie jest.
Nie. Dlaczego ja mam składać jakieś dodatkowe oświadczenia i mi konto zablokują? Gdzie są moje prawa? Znaczy, ja podpisałem umowę z bankiem. Nie rozumiem tego. Powiem, że trochę mnie to irytuje. Nie irytuje to was? Takie podejście, że ktoś zawiera jakąś umowę międzynarodową i potem ja jako klient, jako obywatel mam składać jakieś dodatkowe oświadczenia.
Ja potwierdzam to. Jestem dokładnie tak samo zirytowany, tak. W tym sensie, że uważam, że to jest absolutnie obowiązek tej strony, która tu nie ma równowagi pomiędzy klientem, pojedynczą osobą, a bankiem, i to po stronie banku jest dopatrzenie po prostu wszystkich procedur i formalności. Oddzielnym jest pytaniem, czy w ogóle takie oświadczenia są potrzebne i czym one są umotywowane.
Czemu one służą?
Ale zablokują mi konto. Znaczy nie mi, bo ja nie podpisałem w tym czasie.
Ja zakładam, że nie zablokują, bo po pierwsze była bardzo duża kampania informacyjna i w zasadzie wszyscy o tym gdzieś przeczytali, a z drugiej strony zakładam, że jeżeli po stronie banków, tak, są tacy klienci, którzy takie umowy nie mają, sam bank, profesjonalnie podchodząc do obsługi swojego klienta, już dawno się z tym klientem skontaktował i poprosił o przyjście do oddziału i o uzupełnienie tego podpisu. Tak zakładam. Tak? Natomiast zgadza się, że jakby pojawianie się takiego hasła, szczerze do końca nie wiem, z czego to wynika. Najprawdopodobniej z jakiejś zmiany albo jakiejś umowy pomiędzy Unią Europejską a Stanami o przepływie informacji najprawdopodobniej.
Tak, o przepływie informacji, tak. Ale rzeczywiście to są takie kuriozalne sytuacje, prawda, że od nas się wymaga działań, a to nie my podjęliśmy jakieś zobowiązania i mamy wypełniać czyjeś zobowiązania.
Tak, ale to jako przedsiębiorca czy reprezentujący przedsiębiorcę też mogę tylko powiedzieć, że kiedy otwieraliśmy spółkę w Niemczech, to konto otwieraliśmy w Deutsche Banku bez reklamy, to okazało się, że po prostu jest taka masa, z uwagi na to, że ten bank jest notowany na giełdzie również w Stanach, jest taka masa różnych oświadczeń, które ja jako osoba reprezentująca spółkę musiałem oświadczyć jako osoba fizyczna, tak? że łapałem się za głowę i po prostu czytałem naprawdę z wielkim przerażeniem, co ja tam oświadczam, więc takie już życie.
No ale to też jeszcze pokazuje, jak będąc przedsiębiorcą trzeba być specjalizowany w takiej wiedzy związanej z bankowością, prawda? Przecież trudno, żeby...
I mieć często też dużo takiej odwagi.
Nie trzeba być. Przepraszam bardzo, ale od tego jest pani, przepraszam bardzo, biegły rewident, od tego są prawnicy, od tego, żeby przedsiębiorca mógł... Od tego przedsiębiorca, żeby mógł sięgnąć po środki unijne, to jest pan Bartosz, prawda? Z Alphabitem, który pomoże. No niestety, tak jest, że świat tak się komplikuje, że żeby prowadzić biznes, ilu przedsiębiorców małych, mówię o ludziach, którzy zakładają firmę, znaczy działalność gospodarczą, informatycy czy inni, nikt nie prowadzi teraz już sam księgowości, wyprowadza się usługi na zewnątrz, więc to, że jest świat skomplikowany i trzeba korzystać z usług innych firm, czy tam innych specjalistów, no to to jest na
no tak, ale to jest swego rodzaju efekt, efekt globalizacji i tego po prostu, że korzystamy
temu.
Z tak wielu usług, które są tak naprawdę mówiąc jakby w skali świata oferowane, że w rzeczywistości my często już nie do końca wiemy, z jakiej usługi korzystamy i kto ją świadczy. Tak? Dlatego, że też zwróćmy uwagę, że z wielu usług elektronicznie, z których korzystamy, tak? Każdy z nas akceptuje w swoim smartfonie, że akceptuje warunki i tak dalej, że je przeczytał. One często są nie do przeczytania, bo to jest kilkadziesiąt stron, a my tam bardzo często oświadczamy wiele różnych rzeczy, które w ogóle nie mamy świadomości.
Problem, to do sądu w Kalifornii.
Na przykład.
To prawda.
My mówimy przedsiębiorcom, żeby skoncentrowali się przede wszystkim na tym, kto jest takim klientem, jaki ma problem i jak rozwiązać ten problem za pomocą produktu lub usługi. Wszelkie inne wspierające tak biznes usługi są właściwie mniej istotne wtedy.
Mhm. Wybierze się na siebie.
Tak.
Słuchajcie, kraje wysoko rozwinięte, szczyt zużycia energii mają za sobą. To przez moment jeszcze o tym twardym przemyśle, zanim dojdziemy do miękkich, bo wiele wskazuje na to, że kraje należące do OECD, do tego klubu należy także Polska, osiągnęły szczyt zapotrzebowania na energię 9 lat temu, w 2007 roku i już nigdy nie będą potrzebować jej więcej. Tak wynika właśnie z opublikowanego raportu Międzynarodowej Agencji Energii. Ta tendencja spadkowa dotyczy także Polski, która w 2005 roku zużyła około 65 milionów takiego przelicznika oleju takiego ekwiwalentnego. A więc nieznacznie mniej niż w 2007 roku, pomimo wzrostu gospodarki o ponad 20%. Koniec z energochłonnością przemysłu, koniec z zapotrzebowaniem, bo to może oznaczać rewolucję także na rynku wytwarzania energii elektrycznej. Tak, myślicie, że to już jest ten kres?
Mi trudno to skomentować, dlatego że nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Mogę tylko skomentować przez przykłady i swoje własne doświadczenia. Mianowicie od 2 lat regularnie otrzymujemy od naszych dostawców energii elektrycznej informację o tym, żebyśmy się w wakacje przygotowali do tego, że może nastąpić wyłączenie lub ograniczenie dostępności. W związku z tym no, to trochę jest w sprzeczności z tą informacją, którą tutaj pan przekazuje. Z drugiej strony wielka
może
debata.
Nie, może
wielka...
nie, może my mniej zużywamy. Tylko niestety mamy problem z mocami wytwórczymi.
Być może mniej wytwarzamy.
Po prostu.
Być może. Natomiast z drugiej strony jest właśnie debata mówiąca cały czas o tym, czy gdzieś tutaj na północy ten atom w końcu uruchomić, czy zbudować, przepraszam, czy nie, tak? Czy rozbudowywać kolejne elektrownie, jeżeli chodzi o tradycyjne źródła i tak dalej. A fakty są przecież też takie, że te estymacje, one są bardzo krótkoterminowe i mowa jest o tym, że w 2020, 2021 to my będziemy mieli poważny problem z energią. W związku z tym oczywiście możemy ją zaimportować właśnie od Niemców, którzy mają jej pod dostatkiem i tak dalej. Natomiast no, to już jest kwestia strategii i pewnych procesów politycznych i decyzji z tego kręgu. Tak? Ekonomia ekonomią, natomiast nie zawsze chcemy po prostu z danego kierunku tą energię kupować. Więc ja nie potrafię skomentować, czy to rzeczywiście tak jest. Potrafię powiedzieć co innego. A mianowicie na przykładzie Trefla, nasze rachunki za prąd w perspektywie, nie wiem, gdybym je porównał w perspektywie ostatnich 10 lat, to one oczywiście wzrosły, ale zdecydowanie tempo wzrostu tych rachunków versus tempo rozwoju firmy i skala produkcji jest mniejsze, co oznacza, że maszyny i jakby źródła, które pochłaniają energię, są coraz bardziej energooszczędne. My pewnie też coraz lepiej jakby podchodzimy do tego, bo rzeczywiście w firmach ta świadomość jakby zużycia energii czy stosowania pewnych proekologicznych rozwiązań jest coraz większa.
No ja właśnie myślę, że pewnie takie globalne liczby nie pokazują szczególnych sytuacji i pewnie u nas na północy...
Pewnej specyfiki.
Tak, tej energii, przynajmniej ja też tak słyszę, nie jestem ekspertem w tej branży, że brakuje, ale to, że mniej zużywamy globalnie, to dla mnie dobra informacja. To właśnie to, co powiedział pan prezes Trefla, że urządzenia są coraz bardziej energooszczędne, że w domowych gospodarstwach też korzystamy z tych rozwiązań, które pozwalają, że ta energia jest w mniejszym stopniu wykorzystywana, zużywana. I niedawno słyszałam taką rozmowę, byłam na wykładzie osoby, która jest badaczką trendów i opowiadała, jak się zmieniają pewne relacje w biznesie i w różnych takich obszarach. I mówiła, że na przykład ona z Holandii przyjechała do Polski, że Philips teraz często jest angażowany do oświetlania na przykład lotniska i nie ma za zadanie wyposażenia lotniska w urządzenia albo sprzedać te urządzenia, tylko ma za zadanie tak zarządzać dostarczaniem energii, żeby ona była bezpieczna i jak najtańsza. W związku z tym okazuje się, że jeszcze bardziej jest zainteresowany w tym, żeby te urządzenia były energooszczędne, bo to on kupuje energię od producenta i on montuje wszystkie urządzenia, więc się okazuje, że w ogóle model korzystania z usług będzie powodował, że te oszczędności będą pewnie coraz większe.
Ja myślę, że pomimo, że zużycie energii może i spada, to z punktu widzenia strategicznego dla Polski nadal istotna jest niezależność energetyczna i też bezpieczeństwo energetyczne. Tutaj mam na myśli bezpieczeństwo środowiska naturalnego, tak, emisję dwutlenku węgla, bezpieczeństwo ludzi. Słyszeliśmy kilka dni temu, a wczoraj nawet, o tragedii, jaka się w kopalni. I to też bezpieczeństwo zasobów. Czy mamy te zasoby odnawialne, czy mamy te zasoby, które będą nam dawały energię w dłuższym terminie czasu. Że myślę, że pomimo, że samo zużycie spada, to nadal temat bezpieczeństwa energetycznego jest dla Polski bardzo istotny.
Szanowni Państwo, to może o wojnie płci. Co? O wojnie płci, jeśli popatrzymy o pieniądze. Pani Ewa się roześmiała, to dobrze, to od pani zacznę. Bo różnice w podejściu do finansów są czwartym najczęstszym powodem rozwodów w Polsce. Jak uniknąć stereotypowych zachowań i mieć domowy budżet pod kontrolą? Rozrzutne i ulegające emocjom na zakupach. Czy takie są kobiety? To obiegowa opinia na temat podejścia kobiet do pieniędzy. Realny obraz kobiecego podejścia do pieniędzy jest zupełnie inny. Jak wynika z badań, kobiety są bardziej przewidujące i zapobiegliwe, a ponad połowa z nich myśli o sytuacji swojej rodziny co najmniej w perspektywie 10 lat. 78% pań lubi wiedzieć, ile pieniędzy ma do dyspozycji, skrzętnie kontrolując przychody i wydatki, a 61% dokładnie wie, ile w danym momencie ma na koncie. Nie wspomnę, że po prostu wy, kobiety, bijecie nas, facetów, o głowę w tym racjonalnym podejściu do wydatków.
Znaczy ja
to
powiem
nic dziwnego, powie pani.
Że to generalizowanie też nie do końca mi pasuje, bo jak tak szybko pamięcią przez różne zachowania moich koleżanek swoje przeanalizowałam je, to są i takie zachowania, czyli ta emocjonalność w podejściu do wydatków, wtedy szczególnie, kiedy coś się zdarzy nie tak, jak zaplanowałyśmy, na pewno jest większa u kobiet niż u mężczyzn, ale prawdą jest, że bardzo często jest taki podział ról, że za takie codzienne decyzje finansowe jednak w Polsce odpowiadają kobiety, więc one po prostu muszą to liczyć i wiedzą rzeczywiście, ile mają w portfelu, ile mają na koncie, jaką kwotą dysponują. I myślę, że chyba to powoduje, że te pieniądze są odkładane nie na taki cel, który jest jakimś efektem marzeń, tylko takie myślenie, żeby rodzina była bezpieczna, że trzeba zabezpieczyć po prostu byt rodziny, więc oszczędzamy, odkładamy, bo dla kobiet ciągle w tych decyzjach zawsze rodzina jest pierwszym powodem, dla którego coś tam robimy. Więc ja myślę, że chyba już to już generalizowanie nie pasuje, że są kobiety, które zachowują się w sposób racjonalny i takie, które się zachowują w sposób emocjonalny. Sama mam tak, że w niektórych obszarach jestem bardziej powściągliwa w wydawaniu, a w niektórych po prostu taka chwila decyduje o tym, że je wydaję.
Ja tak myślę jeszcze sobie, wczoraj słyszałem taką wiadomość, że pierwsza kobieta w historii polskiej wojskowości objęła dowodzenie okrętem marynarki wojennej.
Tak
OLP
jest,
Lublin.
Tak jest.
I tak pomyślałem, że jeśli kobieta może prowadzić taki okręt, dlaczego nie miałaby zarządzać tak własnym budżetem? Kobiety są jak najbardziej pełnowartościową częścią społeczeństwa i wydaje mi się to oczywiste.
Jaka piękna deklaracja!
Wydaje mi się to oczywiste, że tymi finansami zarządzają. A tak jeszcze może trochę odnosząc do siebie, to pomyślałem...
Dobrze, panie Bartoszu, bo myśmy się roześmieli, ale ja natychmiast spoważniałem, gdy spróbowałem sobie przelecieć w myśli stanowiska, różnego rodzaju wysokie stanowiska w biznesie, w państwie. To nie jest tak. To nie jest tak, że kobiety są równouprawnione w tym wszystkim. Jak popatrzymy na politykę, jak popatrzymy na stanowiska nawet w zarządach spółek, to dominują faceci.
Ciągle niestety tak jest. Ja na przykład ostatnio obserwuję składy panelistów, osób, które zabierają głosy w czasie różnych konferencji, gdzie się mówi o finansach, o jakichś takich rzeczach globalnych, to rzeczywiście dominują w tych konferencjach, głos zabierają mężczyźni. I myślę, że ta przyczyna jest pewnie zróżnicowana w pewnym stopniu. To pewnie pewne przyzwyczajenie, ale też nie zawsze kobiety chcą się w takie sytuacje, w takie role angażować. Myślę, że to często też jest decyzja kobiet, że czują się lepiej w takim stanowisku, które nie jest tak eksponowane, ale myślę, że to jest chyba zmiana będzie pokoleniowa i te z młodszego pokolenia kobiety są bardziej świadome swoich możliwości, kompetencji i częściej podejmują te decyzje. I moim zdaniem właśnie w finansach te kobiety mogą się zdecydowanie sprawdzać właśnie.
Tak?
Tak.
Ja skomentuję tylko w taki sposób, że jak usłyszałem tutaj te statystyki, to jestem wbity w fotel i nie mogę się pogodzić z tą statystyką, bo to oznacza, że za oszczędności jest odpowiedzialna moja żona, a za kredyty ja. I teraz mam z tym problem. Czy tak rzeczywiście jest, czy nie? Czuję się z tym
nie
źle.
Nie będę pytał, jak jest naprawdę.
Czuję się z tym źle.
Ale rozumiem, że jak jest kłopot, to coś w tym jest.
Natomiast próbując poważnie to skomentować, to ja myślę, że bardzo cenną obserwacją jest tutaj to, co pani Ewa powiedziała. Jakby generalizowanie w tych sprawach jest trudne. To znaczy, tutaj statystyka często jest jakby wynikiem bardzo wielu faktorów, bo jestem w stanie sobie wyobrazić rodziny, w których budżet jest bardzo napięty i wówczas to zarządzanie
właśnie,
to i tak dalej.
Dobrze,
to jest rzeczywiście
duża
sfera.
Ale panie prezesie, to ja przeniosę na szczebel wyżej. Znaczy nie w sensie budżetu domowego, ale na szczebel wyżej, dlatego że są te badania Deutsche Banku, pokazują, że do ryzyka bardziej skłonni są mężczyźni, jeśli mówimy o biznesie.
O
biznesie, że do ryzyka bardziej skłonni są mężczyźni. Częściej niż kobiety wybierają inwestycje na rynku kapitałowym. Robi to 5% mężczyzn, zaledwie 1% kobiet. W grupie osób, która orientuje się, w czym są jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, posiada je 22% mężczyzn i 17% kobiet. Panowie dwukrotnie częściej niż panie planują też tak zwane inwestycje alternatywne.
No tak, ale ja sprowadziłbym to trochę do takiego stwierdzenia, że panowie pewnie też dużo bardziej gadżety lubią od pań. W związku z tym
tego typu
instrumenty, przepraszam, finansowe też można je trochę zaklasyfikować do takiej puli gadżetów, gdzie trzeba się tym interesować, żyć, bo często w ogóle nie do końca wiemy, co kupujemy albo w czym uczestniczymy, tak i się próbujemy tam jakoś motywować. Natomiast ja skomentuję jeszcze wcześniejszą tezę, która padła, że kobiety, jakby podział ról w organizacjach, jaki on jest, i pewnie tutaj statystyka rzeczywiście nie kłamie, no bo to wystarczy popatrzeć na panele, na konferencje, na statystyki zarządów. Natomiast ja znowu skorzystam z okazji i powiem o Treflu. Nie pamiętam niestety w tej chwili dokładnej statystyki, ale myślę, że mamy w firmie zatrudnionych 50-50, a być może nawet trochę więcej kobiet niż mężczyzn. Oczywistym jest, że to trochę zależy też od rodzaju produkcji, od rodzaju jakby firmy i czym się zajmujemy.
Panie prezesie, jak pan weźmie pod uwagę w edukacji, to nawet jest lepiej, bo więcej kobiet jest zatrudnionych. Chodzi o to, ile stanowisk kierowniczych, ile stanowisk zarząd decyzyjnych zajmują kobiety, a ile mężczyźni.
Tu zdziwiłby się pan również, bo jestem w stanie wymienić od ręki, no chociażby w samym Treflu S.A. jest kobieta w zarządzie, mamy spółki zależne, w których jest prezesem kobieta, na wysokich stanowiskach kierowniczych, zarządzających jakby pewnymi funkcjami, również te kobiety piastują te funkcje. Pewnie tutaj takiej proporcji, jak powiedziałem, pół na pół pewnie nie ma, ale myślę, że tu akurat ja z podniesioną głową do takiej statystyki bym stanął.
Szapoba.
No to właśnie, tak, rzeczywiście to jest dobry przykład, ale rzeczywiście to, co powiedział pan redaktor, jeszcze trochę musimy nad tym popracować. Myślę, że ta grupa kobiet w tych procesach decyzyjnych, nawet nie chodzi tylko o spółki, ale w różnych takich miejscach, gdzie się podejmuje decyzje ważne, to jeżeli nie będzie zachowany wskaźnik takiej różnorodności, czyli odpowiednia reprezentatywność tych osób, to mi się wydaje, że ciągle brakuje tego spojrzenia kobiecego. Ja na przykład niedawno byłam na kongresie w Krakowie, to taka Open Eye Economy, i rzeczywiście na początku sami mężczyźni się pojawiali. I dopiero jak się pojawiła kobieta, to trochę inna energia była. Inaczej się słuchało tego panelu. Po prostu ci ludzie z sobą dyskutowali z różnych punktów widzenia, co było przyjemne dla słuchaczy. I dlatego trzeba tę różnorodność dbać.
Mhm. Jeszcze pan Bartosz, panie Bartoszu. Ja przepraszam, bo panu tak przerwałem tę wypowiedź, ale poruszył pan niezwykle ważną kwestię właśnie takiego równego traktowania w tych rolach kierowniczych. Tak? Także bardzo przepraszam i proszę bardzo, teraz dla pana czas.
Ja tak myślę, że te dysproporcje, które zauważyliśmy, one też mogą motywować kobiety do bardziej restrykcyjnego zarządzania własnym budżetem. I może stąd te statystyki, o których rozmawiamy. Mhm. Kobiety są zmotywowane do tego, żeby pełnić różne role społeczne, tak różne role i to też sprawia, że są bardziej świadome własnych finansów, własnych możliwości i korzystają z tego. I myślę, że to jest jak najbardziej pozytywne.
To zdecydowanie tak, bo wiecie państwo...
Czyli apel do wszystkich mężczyzn, oddawajmy nasze pieniądze kobietom, niech zarządzają, będzie dobrze.
A właśnie, bo...
Tak dobrze powiedziałem? Spuentowałem?
Nie. Ja mam zupełnie inny apel. Wspólnie zarządzajmy.
No to panie proszę inną
receptę. Wspólnie zarządzajmy. Wspólnie zarządzajmy.
I to jest chyba najważniejsze.
To najważniejsze. A wiecie, gdyby kobiety bardziej... Też cały czas, przepraszam, o statystykach mówię, więc to może być zupełnie inaczej, ale gdyby rzeczywiście kobiety miały ster naszych budżetów, to nie byłoby źle, dlatego że kobiety chętniej niż mężczyźni po prostu oszczędzają na czarną godzinę. A tego, czego nam bardzo brakuje,
to jest oszczędności.
Znaczy, bardzo
tak,
często,
i ta motywacja,
często
którą tutaj pani Ewa powiedziała, mianowicie, że ta motywacja jest związana z bezpieczeństwem. Tak? Kobieta czuje się dużo bardziej odpowiedzialna za taką krótkoterminowe bezpieczeństwo rodziny, tak? O to, czy wszystko się...
I właśnie musi o to bezpieczeństwo zadbać. Tak? Żeby... Ja kiedyś miałam okazję w ogóle dyskutować w gronie kobiet na temat kobieta i pieniądze. Był taki temat, nawet taką książkę przeczytałam i chciałam się z państwem podzielić jakby informacją właśnie z tej książki, gdzie było powiedziane, że ten podział ról związany z zarządzaniem finansami trochę już na poziomie rodziny jakby bierzemy. Mhm. Bo często jest tak, że jeżeli mamy dwoje dzieci, których jedno jest chłopcem, drugie dziewczynką, to często inwestujemy w syna jako rodzice, ponoć tak jest, nie wiem jak u państwa, w edukację, dajemy mu wykształcenie, a córce kupujemy mieszkanie, żeby była bezpieczna. I to już jest ponoć sygnał dla tych dzieci, że synu, ty sobie poradzisz, więc nie musimy się o ciebie martwić, a córce robimy bezpieczeństwo. W moim przypadku tak
może
nie było.
Może to jest jakiś atawizm związany z posagami.
Może
jeszcze.
Właśnie. No ale na pewno te stare reguły gry już przestają w dzisiejszym społeczeństwie. U młodych ludzi to inaczej działa, więc ta statystyka będzie się zmieniała na pewno.
Pani Ewo, bardzo serdecznie pani dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w tej audycji. Ewa Sowińska, biegły rewident, partner ESO Audit. Dziękuję bardzo. Roman Szczepan-Kniter, prezes zarządu grupy TREF.
Dziękuję również.
Bartosz Lipnicki, członek zarządu spółki Alphabit, akcelerator startupów Clipster. Dziękuję państwu bardzo serdecznie.
Państwu.
Żegnam się również Jacek Naliwajek. Za chwilę w studiu pani dr Dagmara Wiewiórkowska, geriatra o problemach seniorów. To po godzinie 11 w Radiu Gdańsk.